Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W magazynie będziemy mówić o 25-leciu mszy nadawanej przez Polskie Radio ze stołecznego kościoła Świętego Krzyża. Odwiedzimy też bytomski Dom Nadziei, w którym z alkoholizmu i narkomanii wychodzą młodzi ludzie z całej Polski. 24 września wita Państwa Beata Zajączkowska. Przed 25 laty, 1 września 1980 roku, ze stołecznego kościoła Świętego Krzyża Polskie Radio nadało po raz pierwszy transmisję mszy świętej. Tę historyczną już dzisiaj liturgię sprawował ówczesny biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Jerzy Modzelewski, a świadkami tego były tłumy wiernych, nie tylko parafian i prawdopodobnie nie tylko z Warszawy, którzy szczelnie wypełnili niemałą bynajmniej zabytkową świątynię księży misjonarzy.
Żądanie transmitowania mszy znalazło się wśród 21 postulatów zawartych w porozumieniu podpisanym 31 sierpnia 1980 roku przez strajkujących robotników na wybrzeżu i stronę rządową. Jednocześnie było pierwszym postulatem w pełni wykonanym przez władzę, gdyż zarówno utworzenie, a zwłaszcza rejestracja samorządnych związków zawodowych, jak i realizacja pozostałych żądań bardzo się opóźniały, a właściwie ich urzeczywistnienie było wymuszane na władzach przez siły niezależne. I właściwie tylko transmisja mszy przez radio stało się najwcześniej rzeczywistością. 19 września 1980 roku prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, wydał dekret powołujący kościelną redakcję transmisji mszy świętej przez radio przy kościele Świętego Krzyża w Warszawie. I już na drugi dzień przedstawiciel Komitetu do Spraw Radia i Telewizji Wadim Mikołajew, dyrektor Urzędu do Spraw Wyznań Jerzy Kuberski i sekretarz Konferencji Episkopatu Polski biskup Bronisław Dąbrowski podpisali 11-punktowe porozumienie w sprawie transmisji mszy świętej przez Polskie Radio. Następnego dnia transmisja stała się faktem.
Zdaliśmy sobie sprawę, że to jest duża odpowiedzialność za słowo.
Ksiądz Wiesław Kądziela z redakcji transmisji mszy świętej.
Pierwsza transmisja to celebra, którą miał ksiądz biskup Jerzy Modzelewski. I już pierwsze jego słowa: kochani wierni, drodzy słuchacze, Kościół Świętego Krzyża w Warszawie, a z nim cała Polska, od Bałtyku do Tatr, od wschodnich granic po Odrę i Nysę, przeżywa znamienną godzinę. No i wszystko od razu stało się podejrzane, bo wszystko było aluzją polityczną. Począwszy od czytań mszalnych, łącznie z tekstem Ewangelii świętego Łukasza, fragment zacytuję: zdaj sprawę ze swego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Oczywiście potem nam mówiono, że teksty odpowiednio dobrane i tak dalej. Teksty przypadały na tę niedzielę i nie były żadnym zaskoczeniem dla ludzi znających liturgię. Były pieśni dobrane też do tej mszy świętej: pójdź do Jezusa, do niebios bram. W refrenie była prośba: słuchaj Jezu, jak ci błaga lud, słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud. Drugą pieśnią była: z tej biednej ziemi, z tej łez doliny. Te pieśni, które zacytowałem, były pieśniami zakazanymi, a nawet próbowano te pieśni internować.
Dlaczego wybrano Kościół Świętego Krzyża? Decyzję w tej sprawie podjął sam kardynał Wyszyński, który kierował się w tym zakresie kilkoma względami. Po pierwsze, ze świątyni tej transmitowano już przez pewien czas mszę po wojnie. Po drugie, odznacza się ona dobrą akustyką i ma bardzo dobre organy. Po trzecie, położona jest w samym centrum Warszawy, co ma istotne znaczenie, gdy chodzi o możliwość dojazdu zarówno celebransów, jak i wozu transmisyjnego. Nie bez znaczenia jest też historyczna ranga i przeszłość tej świątyni. Od 25 lat w każdą niedzielę i ważniejsze święta rozlega się tak dobrze znana zapowiedź: łączymy się z Bazyliką Świętego Krzyża w Warszawie, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Następnie można słyszeć dobrze znane uderzenia zegara w zakrystii kościoła, dźwięki dzwonka oznajmiającego wyjście celebransa do ołtarza i rozpoczyna się liturgia eucharystyczna. Dzisiaj słuchają miliony, tak jak miliony słuchały ćwierć wieku temu.
Ludzie doskonale wiedzieli, był tłum w kościele. Nie wiem, jak to dotarło do wiernych. W każdym razie słuchały miliony przy odbiornikach radiowych. Całe autokary przyjeżdżały na te pierwsze szczególnie transmisje. Były potem komentarze, zwłaszcza komentarze Wydziału do Spraw Wyznań. Były telefony do biskupa Bronisława Dąbrowskiego. Były interwencje.
Oddzielnym problemem, który się pojawił, było cenzurowanie kazań i wszelkich innych tekstów liturgicznych, modlitwy wiernych czy ogłoszeń duszpasterskich. Rząd stał na stanowisku, że msza, jak każda działalność publiczna, musi być kontrolowana przez odpowiedni urząd i władze PRL-u wymogły na władzach kościelnych zgodę na cenzurowanie.
Przychodził cenzor do Świętego Krzyża 2 tygodnie przed transmisją i próbował ingerować. Grożono, owszem, aleśmy się temu próbowali nie poddawać.
Transmisje nadawane są niemal bez przerwy do dzisiaj. Niemal dotyczy okresu związanego z pierwszymi tygodniami stanu wojennego, od 13 grudnia 81 do 17 stycznia 82 roku. W tym czasie odbyła się tylko jedna transmisja, 25 grudnia 81 roku, w Boże Narodzenie.
Kiedy ja wszedłem do zespołu, to już te dyskusje, jak taką mszę świętą najlepiej, najpełniej, najbardziej poprawnie liturgicznie przekazać przez fale radiowe, były chyba jakoś zamknięte.
Ksiądz Piotr Pawlukiewicz.
Ale cały czas tematy poszczególne się pojawiały i rzeczywiście ta msza musi być tak odprawiana, żeby radiosłuchacz mógł jak najpełniej w niej uczestniczyć. My, księża będący w redakcji radiowej, już doskonale wiemy, ile to powinno trwać i mamy doświadczenie. Rzeczywiście o paru rzeczach we mszy świętej radiowej trzeba pamiętać, na przykład śpiewanie pieśni. Jeśli chór śpiewa jakąś kolędę, a księdzu by się zachciało tą kolędę też zaśpiewać z chórem, to może wyjść to w radioodbiorniku fatalnie. Jeśli chór śpiewa, my raczej śpiewamy ją w duszy. Jeśli chodzi o recytowanie modlitw, mówimy to do mikrofonu, ale takim półgłosem, żeby ksiądz nie zagłuszał. Po czym jeszcze poznać, może, że to jest inna msza, że ksiądz właśnie modląc się nie udziela komunii świętej, celebrans, tylko udzielają inni księża, bo my już zostajemy przy ołtarzu, żeby się nie kręcić tam pod prezbiterium. Księżom się też przy ołtarzu, chociaż mamy te wszystkie książki, ściągawki dużymi literami pisane, zdarza zamyśleć i nieraz mi się gorąco zrobiło, czy przypadkiem Ojcze Nasz nie pominąłem, bo ile w mszy parafialnej to by zauważyło kilkadziesiąt, kilkaset osób, to tu cała Polska by mówiła, co to za ksiądz odmawiał. Człowiek się zawsze obawia, pewne przejęzyczenie.
W ciągu ćwierćwiecza zmieniła się nie tylko rzeczywistość polityczna, ale nastąpiły też ogromne zmiany techniczne. Jeśli dawniej, i to przez długie lata, Polskie Radio podstawiało wóz transmisyjny, duży autokar z wyposażeniem w sobotę poprzedzającą audycję, to teraz wóz rozmiarów małego samochodu podjeżdża mniej więcej na 2-3 godziny przed transmisją.
Raz kiedyś tylko już byłem blisko Świętego Krzyża i zorientowałem się, że nie zabrałem kazania, ale na szczęście miałem taką rezerwę czasową, że wróciłem po nie do domu, bo te kazania są czytane i nie ma tam miejsca na jakieś improwizacje. 2-3 minuty przedłużenia mszy świętej dla radiowców jest to ogromne zamieszanie, dlatego rzeczywiście trzeba się tutaj trzymać rygorów. Nieraz spojrzę się w tą siateczkę, którą ma każdy mikrofon na ołtarzu i to taka mała kulka. To niesamowite wrażenie, że wchodzi się w takie miejsca bardzo nawet intymne ludzi, także odpowiedzialność jest duża i nawet ja kiedyś pytałem, czy nie mówię za głośno, czy za cicho, czy bliżej mikrofonu, czy dalej, panowie inżynierowie w swoim wozie transmisyjnym. Powiedzieli, my księdza już odpowiednio ściągniemy.
Msza radiowa gościła w ciągu tych lat niemało wielkich osobistości kościelnych. 14 czerwca 1987 roku kazanie do chorych w czasie jej trwania wygłosił sam papież. Jan Paweł II odprawiał w tym czasie liturgię pontyfikalną na Placu Defilat przed Stołecznym Pałacem Kultury i Nauki. I z tym miejscem połączyła się msza radiowa, nadając zamiast kazania z kościoła przesłanie papieża. Przez te wszystkie lata zmieniało się wiele w redakcji transmisji mszy świętej radiowej. Zmieniali się spikerzy, którzy kilka lat temu bezpowrotnie zniknęli z anteny Polskiego Radia. Zastąpili ich dziennikarze prowadzący poszczególne pasma programowe. Od kilkunastu miesięcy to mnie przypada zaszczyt i obowiązek o godzinie 9 w radiowej jedynce wypowiedzieć znaną od lat formułę. Tu Polskie Radio. Łączymy się z Bazyliką Krzyża Świętego w Warszawie, skąd będziemy transmitować mszę świętą. Dla Radia Watykańskiego Krzysztof Drwal.
Świadkowie miłosierdzia.
Jezu, ufamy Tobie. Jezu, ufamy Tobie.
Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Bądźcie świadkami miłosierdzia.
Dzielą się swymi radościami i smutkami, ale przede wszystkim nadzieją. Jeszcze przed kilkoma miesiącami trudno im było wyobrazić sobie życie bez narkotyków i alkoholu. Dziś są coraz bliżej odrzucenia nałogu. W Bytomiu już od 10 lat działa Dom Nadziei. Stacjonarny ośrodek terapeutyczny pomaga uzależnionej młodzieży z terenu całego kraju. Młodzi pacjenci, choć niegdyś często zbuntowani przeciw Kościołowi, dziś czują Bożą obecność w swym zmaganiu się z nałogiem. Są pewni, że bez wiary, a także pomocy zaangażowanych terapeutów, ich leczenie nie przyniosłoby skutku.
czuję, że ktoś pozwolił mi tak jakby być tutaj, nie? Że mam tą szansę. Tak. Myślałem, że wszystko stracone, a tu nagle, że tak dobrze może być, nie? Z rodziną się kontakt poprawia i tak czuję obecność Boga, nie? W swoim życiu w ogóle.
Jesteśmy dumni z tego, że możemy być ośrodkiem katolickim, chrześcijańskim. Myślę, że to ma olbrzymi wpływ również na terapię. Ona jest przepojona wartościami Ewangelii, wartościami chrześcijańskimi. To bardzo wzmacnia poczucie własnej wartości, pomaga zrozumieć różne cierpienia, które spotykają naszych młodych podopiecznych. Daje również taką nadzieję na to, że może być inaczej, że można być wolnym, że nie trzeba brać narkotyków, że nie trzeba używać substancji psychoaktywnych w normalnym życiu. Ksiądz Bogdan Peć, dyrektor Katolickiego Ośrodka Dom Nadziei w Bytomiu. Takim modelem teoretycznym jest model społeczności terapeutycznej. Leczenie trwa około 1 roku, podzielone jest na 4 etapy, na 4 stopnie. Obok terapii grupowej, która jest taką terapią podstawową w ośrodku, jest jeszcze terapia indywidualna, jest terapia rodzin, są zajęcia w terapii zajęciowej, zajęcia plastyczne, modelarskie. Nasza młodzież jeździ do księży Salezjanów do Repny na pracownię garncarską, są zajęcia z capoeiry tutaj w Bytomiu, więc ta oferta jest taka bardzo szeroka.
To jest miejsce naszych społeczności. Znajduje się tutaj tablica z filozofią. Jest tutaj kilka zdań, których po prostu musimy przestrzegać w tym miejscu. Mamy też regulamin, kilka takich ważniejszych zasad, no i takich mniej ważnych, których po prostu też trzeba przestrzegać. Mamy tutaj na ścianach wywieszonych neofitów, czyli ludzi, którzy ukończyli tutaj leczenie. Znaczy neofita to jest słowo z łaciny, nie? Czyli nowy człowiek, nie? Nowonarodzony.
W czasie tych 10 lat leczenie ukończyło około 70 osób. To są osoby, które ukończyły pełen program terapeutyczny trwający rok czasu, otrzymały dyplomy ukończenia, są naszymi neofitami, utrzymujemy z nimi kontakt, ale też mamy taką grupę osób, które z różnych powodów, często z jakimś niezgodzeniem się z zaleceniem społeczności, wyjechały przed tym rokiem, mimo że zaraz po wyjeździe często sięgnęły po narkotyki, piły alkohol. To jednak po kilku miesiącach chyba ta terapia zaowocowała, bo obecnie są trzeźwe, utrzymują z nami kontakt.
Tak wygląda kaplica, nie? Mamy modlitwy poranne, wieczorne. Odbywa się też modlitwa Anioł Pański o 12. O 3 jest koronka do Bożego Miłosierdzia. No i mamy też mszę w niedzielę i mamy też mszę we wtorki.
Msza! O masz maścią leczącą oczy me, strach by język.
Ja przyjmuję do ośrodka. To można powiedzieć, że większość z nich na słowo katolicki się oburza. Czy on nie wierzy, mówi. Ja często powiadam to, ty nie wierzysz, ale Jezus w ciebie wierzy, że tak się nie przejmuj, troszkę tak żartobliwie. Beata Ornatowska, jestem terapeutą uzależnień. To jest też dziwne, że oni od razu w to wchodzą, że jak są te wspólne śpiewy, wspólne modlitwy. Ja nawet jak nie umieją, to jednak grupa wywiera pewną presję i śpiewają, dostają śpiewniki, modlą się.
Ja nie spotkałem się, żeby ktoś z naszych młodych był przeciw praktykowaniu życia religijnego, chociaż większość z nich, będąc jeszcze poza ośrodkiem, biorąc narkotyki, zrywała wszelkie kontakty z Kościołem. Ja zauważam coś takiego raczej odwrotnie, że nasza młodzież lubi modlić się, lubi śpiewać pieśni religijne, lubi być na mszy świętej.
Numer 169.
Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem.
Nie chodziłem w ogóle do Kościoła. Gdzieś tam wierzyłem w Boga, ale się odwróciłem od Niego, nie? No gdyby nie wiara, nieraz to bym nie wytrzymał, nie? Szczególnie na początku. Dużo się modliłem i jakoś mi to też pomaga, nie? Jak mam coś trudnego, to idę najpierw do kaplicy.
Alleluja, alleluja, dzięki Ci, że kochasz mnie.
Dajemy nadzieję. Chcemy wpoić wiarę, no i myślę, że każdy z nas terapeutów no, daje na swój sposób pewien rodzaj miłości, dobrze rozumianej miłości. Natomiast to jest tylko pewien etap w ich życiu, to jest tylko rok czasu, także oni przychodzą i odchodzą. Odchodzą do swoich rodzin, gdzie nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli. Dlatego też prowadzimy w pewnej części terapii, około 6 miesiąca, terapię rodzin, żeby troszeczkę pokazać, że to nie jest problem dziecka. Często rodzice uważają, że jak dziecko zaczyna brać narkotyki, to jest jego problem. A wszystko w domu jest pięknie i cudownie, a on jest tą czarną owcą przysłowiową, że zaczyna brać, bo to przez kolegów, przez środowisko. A tak naprawdę uważam, że gdzieś zalążek tego jest w rodzinie.
W sumie miałem dużo problemów z rodziną. Moja matka była chora i w ogóle ojciec mi też dużo pomógł w tym, żebym poszedł i żebym się leczył. Byłem wcześniej w innym ośrodku, w Monarze, gdzie było, no, było ciężko. Po 3 tygodniach zwątpiłem stamtąd, wyszłem po prostu, nie chciałem tam być. Dużo mnie nauczyło właśnie życie poza ośrodkiem, nie w domu, będąc na zewnątrz, po prostu, czyli na podwórku. Ciężko mi było też, nie dawałem sobie rady i stwierdziłem, że mi się leczył. No, były narkotyki ogólnie, trawa, haszysz, marihuana, amfetamina. Trzeba było z tym skończyć, bo zaczynały się problemy. Wszystko zaczęło się burzyć.
Poprzez to, że jesteśmy taką małą społecznością, oddziałujemy na siebie, prowadząc do zmiany, czyli takim celem głównym tego ośrodka jest zmiana. Zmiana w zachowaniu, zmiana w myśleniu, zmiana po prostu, żeby w sytuacjach trudnych dany człowiek nie musiał sięgać po narkotyki, alkohol, tylko umiał sobie radzić w taki konstruktywny sposób.
Trafiłem tutaj, w związku z problemami, jakie miałem w domu, zacząłem brać narkotyki, nie? I kradłem dużo. Robiłem problemów rodzicom i jakoś już nie wyrabiałem i postanowiłem, że zacznę coś z tym robić, nie? Jestem tutaj 4,5 miesiąca. Będę zdawał na kolejny stopień w terapii, przez co się denerwuję bardzo. Mam funkcję kierownika SON-u, jestem odpowiedzialny za ochronę ludzi, za pilnowanie, żeby nic złego nie trafiło na ośrodek, jakieś narkotyki czy alkohol.
Mariusz, daj klucz z sali lekcyjnej.
Zawołaj kogoś z sonistów. Bo nie mogę ci dać. Jest nas 4 sonistów. Ja jestem kierownikiem. Mam jeszcze 3 sonistów, którzy odpowiadamy właśnie za bezpieczeństwo. Sprawdzamy reakcję ludziom, czy nie są pod wpływem. Parę razy dziennie. Pilnujemy grupy na wyjściach. Sprawdzamy teren, żeby nie leżały jakieś rzeczy, żeby się ludzie nie nakręcali.
Są osoby funkcyjne, które mają funkcję. Na przykład mam kierownika kuchni. Opiekuję się kuchnią. Muszę dbać o to, aby było jedzenie, aby były zakupy zrobione.
Mam na imię Tomek, jestem mężem zaufania i funkcja polega na tym, że po prostu prowadzę zarząd, czyli spotkanie osób takich funkcyjnych, czyli kierownika pracy, gospodarza domu, kierownika kuchni. Omawiamy na tym zarządzie pracy na następny dzień też. Omawiamy ludzi, czy jakoś sobie radzą w tym miejscu, czy nie mają jakichś trudności, a jeśli coś widać, że są po prostu jakoś zamuleni, to po prostu staramy się, żeby mówili o sobie, nie?
No tak, miałem problem z narkotykami, od 5 lat brałem narkotyki, później zaczęły się kłopoty z policją, w rodzinie też kłótnie zaczęły się, już wszystko się zaczęło sypać, no i trafiłem tutaj, żeby zmienić siebie, nie brać narkotyków. Jak ktoś ma motywację, to nie jest tak ciężko. Terapeuci pomagają, ludzie są życzliwi, nie? Jest fajnie.
Wszyscy się dzielimy, pomagamy sobie nawzajem. Dzielimy się wszystkim problemami naszymi. Zależy, kto ma jakie problemy. Niektórzy mają rodzinne problemy na przykład. Każdy dzieli się swoimi wiadomościami, informacjami.
Dom nadziei. No wydaje mi się, że ta nazwa streszcza cały ten pomysł, który pojawił się w tym ośrodku. No bo dom to kojarzy nam się zawsze z rodziną, z taką atmosferą rodzinną. My wiemy, że nigdy nie będziemy rodziną dla naszych podopiecznych, bo to nie o to też chodzi. Ale chcemy, żeby w naszym ośrodku panowała taka atmosfera rodzinna, atmosfera, nie wiem, życzliwości, serdeczności, wyrozumiałości, cierpliwości, a przede wszystkim taka atmosfera bycia ze sobą. No a drugi człon, nadzieja, myślę, że osoba uzależniona to osoba, która żyje w takim ciągłym bezsensie istnienia. Właściwie nic nie ma sensu, sensem jest albo picie alkoholu, albo zażywanie narkotyków. Jeśli chce zmienić swoje życie, a terapia to przede wszystkim praca nad sobą, trudna praca nad sobą, zmiana siebie. Żeby dokonać tej zmiany, musi najpierw uwierzyć, że to jest możliwe. Czyli musi najpierw jak gdyby napełnić się nadzieją, że możliwe jest we współczesnym na przykład świecie żyć bez narkotyków, a kiedy ma się lat 14, 15, 18, tak jak nasi pacjenci, no myślę sobie, że jest to duże wyzwanie dla nich. Stąd dom nadziei.
Reportaż z bytomskiego Domu Nadziei, który przygotował Paweł Jurek, kończy nasz sobotni magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.